Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie pośle, dzień dobry wszyscy nasi słuchacze. Panie pośle, wczoraj odbyła się Rada Gabinetowa i został zaprezentowany przez prezydenta i pana premiera program tarczy antykryzysowej. To pakiet pomocowy dla pracowników, pracodawców, ale ma też zabezpieczyć funkcjonowanie całego systemu finansowego. Ja dodam, że cały pakiet ma kosztować 212 miliardów złotych, to 10% PKB. To działanie bezprecedensowe, jak powtarzają zarówno politycy, ale też i komentatorzy. Czy to był właściwy moment na podjęcie tej decyzji, tak drogiej decyzji?
To moment konieczny, ponieważ jesteśmy w sytuacji, kiedy ze względu na zagrożenie epidemiczne trzeba było zahamować przemieszczanie Polaków, spotykanie się w dużych skupiskach, a to z kolei spowodowało, że znaczące obszary gospodarki z dnia na dzień zostały wyłączone. Dlatego musimy zaprezentować przedsiębiorcom, również otoczeniu finansowemu, pakiet działań, który uspokoi sytuację i nie spowoduje, że teraz powstaną jakieś nerwowe ruchy. My pokazujemy, że państwo jest aktywne, że działa i że będzie w sposób aktywny podtrzymywać działanie gospodarki w tym przejściowym okresie po to, żeby później ze stosunkowo najmniejszymi stratami, kiedy już epidemia minie, żebyśmy mogli wrócić do takiego życia jak na co dzień.
Porozmawiajmy zatem o poszczególnych filarach. Filar obrony pracowników. Jeśli pracodawcom spadną dochody powyżej 15%, rząd ma pokryć 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a kolejne 40% ma pokryć pracodawca. Czy wszyscy pracodawcy spełniający te kryteria będą mogli liczyć na taką pomoc i jak długo?
Tak, oczywiście, to zresztą nie jest na tyle, ile będzie potrzeba, ile będzie trwało zagrożenie epidemiczne. To zresztą też nie jedyny mechanizm, bo jest też kilka innych różnego rodzaju wakacje kredytowe, dłuższe okresy rozliczenia podatków, też dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla tych pracowników, którzy będą musieli pozostać w domach, gdyby, a wszystko niestety na to wskazuje, się okazało, że ten czas, kiedy szkoły są zamknięte, będzie przesunięty. Wreszcie dla takich przedsiębiorców, którzy popadną w jeszcze większe kłopoty, będą mogli rozpocząć taki czas przestoju przedsiębiorstwa i wtedy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie pokrywał wynagrodzenie pracownikom. Chodzi o to, żeby teraz, kiedy mamy ten, zakładamy wszyscy przejściowy, mogący potrwać kilka tygodni, może 2-3 miesiące okres, żeby nie było tak, że firmy, które generalnie mają zdrowe podstawy, które mogłyby funkcjonować, mogłyby produkować, mogłyby dawać zatrudnienie, przez ten przejściowy okres bankrutują i później już ich nie będzie. Chodzi też o to, żeby pracownicy utrzymali swoją siłę nabywczą, żeby nie było tak, że nagle z rynku znika setki tysięcy czy miliony konsumentów, bo to by mogło spowodować dalszą falę perturbacji w gospodarce. Ten okres przejściowy zostanie podtrzymany tak właśnie, ze względów raz społecznych, żeby krótko mówiąc ludzie mieli z czego żyć, ale też ze względów gospodarczych, żeby kiedy ten okres minie, przedsiębiorstwa dalej istniały i mogły bardzo szybko wrócić do swojego działania.
Jeśli mówimy o przedsiębiorcach, mowa była o wakacjach dotyczących ZUS-u. Czy pracodawcy będą zwolnieni z płacenia ZUS-u przez kolejne 3 miesiące, czy też będzie to jedynie płatność odroczona? Jak to będzie wyglądało?
Na ten moment mówimy o przesunięciu tej płatności, aczkolwiek ciężko w tej chwili zarysować horyzont tego przesunięcia. Więc jakby efekt z punktu widzenia pracodawcy, przedsiębiorcy jest właściwie dokładnie taki sam, jakby tych płatności miało nie być. Wrócimy do tematu, kiedy już gospodarka ruszy i ten wakacje, czyli niestety epidemia się zakończą. Ja też nie chcę tak bardzo szczegółowo mówić i gwarantować konkretnych terminów, bo to jest kwestia już rozwiązań ustawowych dokładnych, nad którymi pracujemy. Na razie pokazane zostały założenia do tych ustaw. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu. Zobaczymy, jak uda się je zorganizować, tak żeby zachować bezpieczeństwo pod względem epidemiologicznym, ale jest ono niezbędne właśnie po to, żeby te ustawy przyjąć i tam już będą te bardzo dokładne zapisy, terminy, tak żeby każdy wiedział na czym stoi.
Czy rozmawiacie z opozycją, żeby tą ustawę przepchnąć jak najszybciej, żeby ją jak najszybciej wdrożyć w życie?
Tak, to nawet teraz, w trakcie, kiedy rozmawiamy, odbywa się spotkanie, rozmowa pana premiera z liderami opozycji. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy dzień już zakończymy taką konkluzją, że jest ponadpartyjna zgoda do przyjęcia tego rozwiązania. Ja muszę przyznać, że znacząca część polityków opozycji, tak mówiąc ogólnie, zachowuje się odpowiedzialnie w tych dniach i tam, gdzie jest to niezbędne, wspiera działania rządu dla dobra Polaków. Są też oczywiście inni, którzy taką, można powiedzieć, mało skrywaną satysfakcją głównie koncentrują się na tym, co nie wychodzi, a wiadomo, że w takiej sytuacji nadzwyczajnej, w tym czy w innym miejscu, może się zdarzyć, że coś nie wyjdzie, że ktoś źle zadziała, że ktoś nie wykona swoich obowiązków. Takie przypadki trzeba wynajdywać szybko, korygować, prowadzić działania zaradcze, natomiast nie wykorzystywać ich do walki politycznej, bo to naprawdę nie jest teraz moment na politykę.
Wróćmy jeszcze do pracowników, a mianowicie do tej grupy, o której wcześniej niewiele się mówiło i właściwie do tej grupy nigdy nie trafiała pomoc, a mianowicie mowa jest tutaj o pracownikach będących na umowach cywilnoprawnych, a więc prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę zlecenie, umowę o dzieło i do nich również ma trafić pomoc. W jaki sposób i jak długo? Czy to będzie jednorazowa pomoc, czy też będą mogli liczyć na taką pomoc przez jakiś dłuższy okres czasu?
Po pierwsze, te wszystkie rozwiązania płynnościowe, wakacje, w opłacie mediów, składek i tak dalej, oczywiście będą dotyczyły też osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, a tam, gdzie jest to, bo to też czasem jest forma zatrudnienia tak naprawdę, ta jednoosobowa działalność gospodarcza, a tam, gdzie jest to, gdzie to analogicznie można zastosować, mówimy na przykład o opóźnieniu w wpłacie składek ZUS, to również dla osób na przykład dla umów cywilnoprawnych. Będzie też jednorazowe świadczenie, takie płynnościowe, w wysokości 2000 zł, właśnie żeby w miesiącu, kiedy nie ma pracy, nie ma w ogóle dochodów, taka osoba mogła po prostu przeżyć, zachować środki na swoje podstawowe potrzeby. W przypadku kogoś, kto jest na etacie, to jest po stronie pracodawcy i my tego pracodawcę możemy wesprzeć. Jeżeli osoba jest na umowie cywilnoprawnej, to już musi być takie świadczenie jednorazowe skierowane bezpośrednio do tej osoby.
Na pomoc dla służby zdrowia rząd przeznaczył 7,5 miliarda złotych. W jaki sposób będą te pieniądze rozlokowane? Co będzie priorytetem?
Priorytetem oczywiście w tym momencie jest walka z koronawirusem. I tutaj bezpośrednie finansowanie działań bezpośrednio związanych ze zwalczaniem epidemii to jest około 6 miliardów złotych, które można powiedzieć taką żywą gotówką zostanie skierowane do placówek służby zdrowia albo w formie pomocy materiałowej, od tych takich najbardziej elementarnych świadczeń, maseczek, testów, rękawiczek, takich środków ochrony osobistej, również w sprzęcie. Obecnie Agencja Rezerw Materiałowych jest tą instytucją, która stara się, po pierwsze na całym świecie, ale to jest niezwykle już trudne, niezwykle trudno gdzieś ze świata sprowadzić tego rodzaju materiały, ale też uruchamiamy możliwości produkcji w Polsce. Chociażby zakłady pracy więźniów, zakłady przywięzienne się przestawiają na szycie maseczek. To wszystko spływa do Agencji Rezerw Materiałowych, która następnie wysyła te produkty, te materiały przede wszystkim do placówek służby zdrowia, choć nie tylko. I ta pomoc oczywiście jest nieodpłatna, to po prostu placówki służby zdrowia dostają. Poza tym będą takie bezpośrednie transfery. Na przykład bardzo często jest tak, że trzeba ponieść koszty przekwalifikowania szpitala na zakaźny albo po prostu wprowadzenia nawet w zwykłym szpitalu środków bezpieczeństwa przeciwzakaźnych. To też będzie finansowane oczywiście z budżetu lub z NFZ-u. A w dalszej perspektywie dalsze inwestycje w służbę zdrowia, ale to już kiedy będziemy mówili o zakończeniu epidemii. Na ten moment wszystkie ręce na pokład i wszystkie środki na zwalczanie koronawirusa.
Mowa była wczoraj również o bezpieczeństwie sektora finansowego, czyli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania całego systemu finansowego. Wielu Polaków pyta się, czy ich pieniądze są bezpieczne w bankach, czy należy je wypłacić.
Otóż oczywiście, że są bezpieczne i absolutnie nie należy ich wypłacać. Takie bez wirusa bardzo szkodliwe dla systemów bankowych, a to dopiero w sytuacji epidemii. Dlatego wprowadzamy cały szereg rozwiązań, które mają właśnie zapewnić stabilność systemu finansowego. To, że w żadnym, może w żadnym to nie powiem, bo to nawet się zdarza czasami po prostu z przyczyn technicznych, że gdzieś w bankomacie wyczerpie się gotówka, ale nie wyczerpie się w systemie finansowym. To przede wszystkim tutaj jest po stronie NBP działania. Na prawie się ponad 70 miliardów złotych te działania płynnościowe NBP. Zostaną obniżone stopy kredytowe, ale przede wszystkim takie bieżące, chociażby poprzez skup przez NBP na rynku komercyjnym obligacji Skarbu Państwa, no to cały pakiet działań, które zwykło się nazywać luzowaniem ilościowym, które dostarczają systemowi dodatkowej płynności. W tym miejscu trzeba też zauważyć, jaką korzyścią jest, jakim zasobem to, że mamy Narodowy Bank Polski, swoją walutę. Możemy te działania prowadzić w sposób autonomiczny, możemy o tym decydować, nie zależymy tu od decyzji nikogo innego i bank centralny, tak jak mówię, ponad 70 miliardów dodatkowej płynności dostarczy do systemu, co powoduje, no patrząc na w ogóle na rozmiar tego systemu, daje praktycznie pewność, że on te chwilowe perturbacje wytrzyma i że nawet kilka miesięcy, gdyby to miało trwać, to banki i system finansowy będzie na to przygotowany.
Już dzisiaj niektórzy żerują na strachu ludzi przed koronawirusem i zawyżają ceny niektórych produktów, a rząd zapowiedział, że będzie walczyć z takimi praktykami. W jaki sposób?
To będą przede wszystkim wzmożone kontrole tych inspekcji, które są do tego powołane, przede wszystkim Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a również inspekcji handlowych, po to, żeby sprawdzić, czy nie dochodzi, krótko mówiąc, do spekulacji. Znaczy, korzystając z tego trudnego położenia nas wszystkich, ktoś nie chce ciągnąć niezasłużonych i absolutnie niezapracowanych zysków. No, wszyscy widzimy te oferty, które czasem pojawiają się w internecie, absurdalnie drogich, na przykład środków medycznych czy środków ochrony osobistej. Apelujemy też, żeby z takich ofert nie korzystać, również dlatego, że często są to po prostu oszustwa i tam na koniec się nawet w ogóle nie dostanie tych zamówionych produktów. Jeżeli chodzi o sklepy, no to też trzeba przyznać, w przytłaczającej większości zachowują się odpowiedzialnie, ale ta sytuacja jest monitorowana. Gdyby miało być tak, że na przykład dla produktów żywnościowych rozwierają się te widełki i rolnicy otrzymują dalej tyle, ile otrzymywali, albo mniej, a nagle w sklepie są produkty po 3-4 razy drożej, no to tu przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie interweniował.
Wróćmy jeszcze do tej ogromnej kwoty 212 miliardów złotych, bo tyle ma kosztować program tarczy antykryzysowej. Czy z jakim deficytem w budżecie należy się w takim razie liczyć?
Bo zapewne będzie. Te 212 miliardów to nie w całości będą takie bezpośrednie wydatki z budżetu, bo tu mówimy również o takich właśnie instrumentach płynnościowych, finansowych, no na przykład udzielanych gwarancjach kredytowych. No to na szczęście gwarancje na kwotę 20 miliardów to nie jest wydatek 20 miliardów. 70 miliardów pakietu płynnościowego NBP to też nie są wydatki budżetu państwa. Natomiast no na pewno trzeba powiedzieć, że ten deficyt się pojawi. Na ten moment, na ten rok mieliśmy zaplanowany budżet zupełnie bez deficytu. To daje nam ogromną szansę i ogromną możliwość, żeby przy zachowaniu stabilności finansów publicznych, przy zachowaniu wszystkich kryteriów, chociażby kryteriów konwergencji Maastricht, czyli tych europejskich zasad zdrowia finansów publicznych, żeby je zachować, a jednocześnie wtłoczyć w gospodarkę i dla Polaków dodatkowe pieniądze, które podtrzymają jej działanie w tym okresie przejściowym. Ja myślę, że deficyt się pojawi, ale będzie on na pewno poniżej 3% PKB, czyli no bardzo, bardzo zdrowa sytuacja finansów publicznych. To dzięki tej polityce ostatnich 4 lat, gdzie na przykład dług publiczny w stosunku do PKB zmniejszyliśmy z 56 do 43% i to daje nam taki oddech na te trudne czasy.
Porozmawiajmy jeszcze chwilkę o akcji Lot do domu, bo taki program zorganizował rząd wraz z narodowym przewoźnikiem PLL Lot. Polacy mogli przylecieć do kraju z innych państw, korzystając właśnie z pomocy akcji Lot do domu. Wielu Polaków mówi, że te bilety Lot do domu były bardzo drogie. Czy tak faktycznie jest?
Cena tych biletów została zryczałtowana i jest częściowo refundowana przez budżet państwa. Tam w przypadku kilku relacji, można powiedzieć, doszło do jakiejś drobnej awarii w tym systemie, ale to zrozumiałe, bo to system, który był napisany w kilka godzin. I tam, gdzie pobrano nadmierne kwoty, tam będą one tym osobom, które je zapłaciły, zwracane. Natomiast generalnie ten koszt jest zryczałtowany, to jest kilkaset złotych w relacjach europejskich i do 2500 w relacjach międzynarodowych i tego będziemy się trzymać. No oczywiście też polskie linie lotnicze LOT są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w związku z tym, że musiały anulować swoje normalne operacje. No i siłą rzeczy, no nie są to loty za darmo, ale są dostępne po rozsądnej cenie, tak żeby każdy, który chce, mógł z nich skorzystać. No i tu też no czasem takie właśnie szukanie dziury w całym i nadawanie zbytniego nagłośnienia temu, że gdzieś zdarzyła się jakaś wpadka. Tak jak mówię, wszyscy działamy w sytuacjach nadzwyczajnych. Tam, gdzie się pojawiają problemy, tam są one rozwiązywane. No tytułem przykładu, w wczoraj zdarzyło się tak na Okęciu, że pasażerowie jednego z lotów, czekając na odprawę sanitarną i graniczną, no niestety ustawili się w takim zbitym tłumie, czego nie powinni robić, bo powinni w kolejce zachować odstępy. Poszły zdjęcia w sieci, już takie komentarze, że fatalna organizacja i tak dalej. No nie no, po prostu niestety ludzie nie stanęli w kolejce tak jak powinni, tak jak widzimy to przed wszystkimi sklepami osiedlowymi, gdzie zazwyczaj tak się dzieje. Od jutra już tam wydałem dyspozycję, żeby wypuszczać ludzi partiami i żeby pracownicy lotniska wyznaczali sektory, tak żeby te odstępy były zachowane. I tak właśnie działamy w tej sytuacji bardzo trudnej, kiedy wszystko jest robione na ostatnią chwilę, kiedy no jest sytuacja, której nikt nie przewidywał, żeby tam, gdzie zdarza się jakieś niedociągnięcie, żeby je natychmiast eliminować i poprawiać nasze działania.
Podsumowując, ja tylko dodam, że pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa został przygotowany w ciągu zaledwie 2 tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej na koronawirusa. Naszym gościem w radiu, tym razem przez telefon, był pan Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
To jeszcze dodam, że rozmawiała Olga Zielińska.